Witam w Historii Beskitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest dr Kacper Rękawek, ekspert do spraw terroryzmu i jego zwalczania, ale także pracownik Centrum Badań nad Ekstremizmem w Oslo. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
Myślę, że niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że w Ukrainie nie walczy tylko armia ukraińska, nie walczą tylko Ukraińcy, ale także są wspomagani przez tak zwanych zagranicznych bojowników. Kim oni są i czy to jest pomysł z 2022 roku, czy może wcześniej?
Nie, to nie jest pomysł z 2022 roku, jest to pomysł wcześniejszy. I faktycznie po stronie Ukraińców walczy, myślę, czy walczyło, przewinęło się coś koło 2000 obcokrajowców, nie Ukraińców.
Ale jak to jest w ogóle możliwe?
Właśnie. No jest to skomplikowane i nieskomplikowane, bo z jednej strony jak się tam dostać, co można zrobić, a z drugiej strony armia ukraińska wręcz zachęca do tego. Na początku tej pełnoskalowej, jak to się mówi, wojny, czyli zdaje się 27 lutego zeszłego roku, prezydent Zelenski wyszedł i powiedział: chcecie walczyć po naszej stronie, jesteś kimś za granicą, a chcesz się bić za Ukrainę, za wolny świat i tak dalej, przyjdź, mamy broń, będziesz walczył w ramach czegoś, co oni nazywają międzynarodowym legionem. Nie zagraniczną legią, no bo to tak się, prawda, troszkę może się źle kojarzyć. To jest rok 22, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że tacy ludzie w barwach zarówno ukraińskich, jak i w barwach rosyjskich pojawiają się w roku 14, kiedy, i to jest paradoks, kiedy ta wojna, chyba nam się też tak wydaje, że ta wojna jest taką gdzieś daleko, nie do końca, tak bym powiedział, społeczny odbiór tego jest, że to jest wojna między Rosją a Ukrainą. Część ludzi myśli, że to rzeczywiście jest wojna domowa, że tam są jacyś separatyści, no, że Rosja im pomaga, ale tam rzeczywiście są jacyś ludzie, którzy są wkurzeni na ten Kijów. Oni się może czują Rosjanami. To wszystko jest w takiej szarości. A jak jest szarość, to takim ludziom, takim, powiedział, niebieskim ptakom łatwiej się jest tam odnaleźć, że tak powiem, w takie miejsca zdesantować.
Taki odbiór mógł być w 2014 roku, prawda?
Tak.
Ale już teraz chyba nie mamy wątpliwości. No dobrze, ale w 2014 roku to jest ten początek angażowania się zagranicznych.
Tak, tak. Oni się pojawiają wtedy po dwóch stronach.
Po obydwu stronach.
Tak, tak. No proszę pamiętać o tym, że Ukraińcy, armia ukraińska, ja wtedy pracowałem w Warszawie, w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, i my widzieliśmy krążącą po Warszawie listę tego, co by Ukraińcy chcieli dostać, ale nie broni, tylko takich rzeczy, bym powiedział, przydatnych. Ona krążyła w ogóle i tam na przykład na tej liście było, że ta armia skarpetek jej brakowała, ukraińska. I w tych warunkach Ukraina stawia na nogi coś, co się nazywa batalionami ochotniczymi. Ich jest 50, zdaje się 50-60.
Mówimy to są o 2014.
W 14 roku, tak. Ich jest 50-60, liczbowo to może być i kilkadziesiąt osób, są takie, co mają 200, są takie, co mają więcej osób. One są lokalne, to jest taka klasyczna ukraińska inicjatywa z dołu do góry. Państwo nie działa, to my sami się zejdziemy, zbierzemy pieniądze i będziemy walczyć. No i te bataliony teoretycznie są otwarte, bo nie są na początku regulowane niczym przez nikogo. Mogą przyjąć swoje szeregi obcokrajowców. Nie każdy chce. Bo nie w każdym batalionie są nawet ludzie, którzy mówią w obcych językach. Nie każdy jest na to gotowy. Nie każdy chce się, panie doktor, mieć kłopot z obcokrajowcem, który tam się pojawił. Nie wiadomo, kto to jest, czy on ma jakieś umiejętności, czy on nam się w ogóle przyda. Ale są takie, które
chcą. Czy to jest po prostu jakiś morderca?
Czy to jest morderca, czy to jest jakiś szaleniec, czy to jest ktoś, kto został tu przysłany. Może to jest rosyjski szpieg. Wszystko było, prowokator, wszystko było możliwe. I tu z tego powodu wiele z nich przyjmuje taką, powiedział, mocno defensywną postawę. Ale jest coś takiego, że im ten batalion jest bardziej trochę anty, no może nie powiedziałbym antypaństwowy, ale antyporządek polityczno-społeczny w Ukrainie, to tym bardziej takich niebieskich ptaków chcemy do siebie wziąć. I nie mamy z tym problemu. Zwłaszcza jeśli oni nam zademonstrują, że rzeczywiście się na czymś znają. I na przykład, dużo się mówi w kontekście potem w 2022 roku obrony Mariupola i tak dalej, o tym pułku Azow. Początek pułku Azow to jest batalion ochotniczy, składający się tak naprawdę z ukraińskich kiboli, Dynama Kijów i może też trochę Metalista Charków, którzy generalnie wychodzą z założenia, że jak jesteś, masz podobny profil, może nie ideologiczny, ale też jesteś takim trochę niegrzecznym chłopcem, a jeszcze masz przeszkolenie wojskowe, najlepiej z armii NATO, no to my na ciebie spojrzymy, bo może byśmy ciebie chcieli. Bo my nie wiemy, my prawie nie wiemy, jak broń obsługiwać i potrzebujemy kogoś takiego. Ja w ten sposób poznałem ludzi ze Szwecji, którzy się do tego batalionu dostali. A dlaczego byli atrakcyjni? No bo mieli doświadczenie z armii szwedzkiej. Nawet jeśli Szwecja jeszcze nawet teraz nie jest w NATO, to armia trenuje na standardach natowskich, tak się zachowuje i z tego powodu byli atrakcyjni.
To, że Ukraina chce takich bojowników, to jest dla mnie zrozumiałe, ale dlaczego ci ludzie chcą walczyć?
No to jest pytanie za $1 000 000, panie doktor, bo ja
pewnie
jestem,
różne są te motywacje.
Ja się zacząłem temu przyglądać właśnie w 2014 roku, latem, i zobaczyłem pierwszy raz ich na ekranie wtedy, bo pamiętajmy jeszcze o jednym. Zagraniczny bojownik w takim dyskursie europejskim jest kojarzony z terrorystycznym zagranicznym bojownikiem, czyli człowiekiem, który pojechał walczyć w barwach ISIS do Syrii. Czyli to jest toksycznie skażony temat. Jak się tylko wypowiada te słowa, to właściwie tam zawsze trzeba by było dodawać słowo terrorystyczne z punktu widzenia wielu naszych przyjaciół, którzy z takimi ludźmi mieli do czynienia, bo wyjeżdżali z ich krajów gdzieś tam na zachodzie Europy. I teraz tak. Ja pierwszych takich bojowników zobaczyłem latem 2014 roku, żeby było śmieszniej, na antenie Russia Today. Bo człowiek czasem sobie to ogląda, żeby zobaczyć, prawda, co myśli przeciwnik, jak ma nastawione, że tak powiem, propagandowe czułki. I oni puścili materiał o Francuzach, którzy walczyli po stronie drugiej, czyli po stronie tych separatystów, tutaj cudzysłów. No i ci ludzie mówili do kamery, dlaczego oni tam przyjechali. Ja powiem szczerze, do dzisiaj przysłowiowo zbieram szczękę z podłogi, bo mówili tak. To jest wojna z Ameryką. My jesteśmy antyamerykańscy. Każdy, kto walczy z Ameryką, ma naszą sympatię i szacunek. To jest wojna o tradycyjne wartości. Nie wiem, o rodzinę, o przeszłość, o dzieci. Oni dosłownie mówili takie rzeczy po francusku do kamery. I my jesteśmy po to tu, żeby dawać temu świadectwo i zanieść też te wiadomości potem do Francji. No i też jesteśmy po to, no, żeby walczyć, żeby generalnie pomóc słabszemu w tym konflikcie. No, szczerze powiem, żadne studia, żadna praca, czy to w takim obszarze, powiedzmy, czy to nauk społecznych, czy humanistycznych, nie przygotowuje kogoś takiego jak ja. Wtedy byłem tak młodym doktorem, co masz z tym zrobić? A jednocześnie daje
ci... Może bardziej psychologia.
Tak, ja się zgadzam. Ja uważam, że wszyscy, że tak powiem, pracujący na ludziach, tak, powinniśmy mieć ze sobą psychologię.
Kurs.
Powinniśmy mieć ze sobą, myślę, co najmniej licencja z psychologii tak naprawdę. I teraz tak. Jednocześnie życie dzisiaj daje nam narzędzia, żeby z tymi ludźmi wejść w kontakt. Bo proszę pamiętać, każdy człowiek tam wyjeżdżający, czy na tę stronę, do niego można dotrzeć. W taki czy inny sposób. Oczywiście do niektórych jest to trudne, niektórzy się absolutnie nie udzielą wywiadu komuś takiemu jak ja, albo nie będą chcieli ze mną rozmawiać, ale gro z nich, ja wtedy w 2014 roku to miałem takie przekonanie, że tak 90% lekką ręką, dziś może trochę mniej, o tym też mogę powiedzieć dlaczego, miało ochotę być przed kamerami, miało ochotę rozmawiać z takimi ludźmi jak ja, chciało takiego, bym powiedział, fejmu, tak to nazwijmy, tak? Tej sławy. No i łatwo ich było znaleźć, bo wszyscy byli na... To jeszcze były te czasy, zanim Facebook tam zamykał konta i tak dalej, no bo ci ludzie nie robili nic nielegalnego. On jedzie walczyć, czy to na stronę A, czy to na stronę B. Facebook oczywiście mówi, ja nie zabieram, nie mam zdania, czy dobrze, czy źle. Jesteśmy jeszcze przed tymi wszystkimi debatami o ukraińskich, nie wiem, faszystach, nazistach i tak dalej, i tak dalej. Więc tacy ludzie mają konta na Facebooku, tacy ludzie mają konta na Twitterze. No ja też mam, jako naukowiec, jako ekspert, jako think tanker, analityk, mogę do nich pisać. No i generalnie no to jest mój paragraf, gdzie ja mu piszę, dlaczego ja chcę z tobą rozmawiać. No i gro z nich zdecydowało się ze mną na rozmowę, również ze strony prorosyjskiej. Absolutnie im to nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało im to, że jestem Polakiem, nie przeszkadzało im to, że pracuję w jakiejś instytucji, która jest jakimś, nie wiem, ucieleśnieniem swego rodzaju establishmentu.
Aha.
Chcę porozmawiać, liczę na cytowanie, liczę na to, że moja twarz się tam pokaże, no liczę, znowu wracamy na ten fame. No a część z nich rzeczywiście autentycznie chciało mi wytłumaczyć, o co tu w ogóle chodzi, na czym to w ogóle polega. No tylko I znowu wracamy do tej psychologii. Powody, dla których tam pojechali, no ktoś, kto ma 30 lat czy coś takiego i siedzi sobie wtedy spokojnie w Warszawie,
tak,
która jest blisko tej wojny i daleko tej wojny, bo cały czas mówimy o roku 14.
Tak, tak.
Jest to takie trochę obok nas, no to, to ja naprawdę... No, no,
trudno było zrozumieć.
Kompletnie, kompletnie trudno mi było odnieść się do tego, o czym oni mówili. Bo oni mówili na przykład tak. Wiesz co, on fantastycznie jest. Wczoraj zostaliśmy tam ostrzelani przez artylerię. To są kapitalne uczucia, polecam każdemu. Wtedy się czujesz prawdziwym mężczyzną. Ja mówię, no okej, no dla ciebie to jest przyjęcie na siebie pocisków artyleryjskich, czyni cię mężczyzną. Dla mnie może coś innego, ale dobrze, szanuję. Musiałem się uczyć też tego, bo u nas się dużo mówi, prawda, w studiach, w naukach społecznych się mówi, że trzeba budować pewien związek, empatię, szacunek z rozmówcą. I ja to robiłem, tylko jest, pani doktor, pewien limit, do którego można tego typu komunikaty tak naprawdę przyjmować z pełną dobrą wiarą.
Bo pewnym no tak, bo w pewnym momencie człowiek zastanawia się, gdzie jest ta granica tak. zaburzenia
gdzie jestem ja, gdzie jest, albo gdzie my jesteśmy. Także ten dystans tak. między nami jest po prostu potężny. Albo, czyli artyleria mnie ostrzelała, fantastyczne uczucie. Każdy powinien być mężczyzną, powinien poczuć tę adrenalinę w boju. Okej. Okay. Albo, no właśnie, to były te takie, bym powiedział, takie mocne, ale były też inne wytłumaczenia, typu jadę, ktoś mi mówił, i to po obu stronach to było najlepsze. Jadę walczyć za białą Europę.
Za białą Europę.
Za białą Europę. No ja mówię, dobrze, to mi wyjaśni. I teraz tak, jakiś z 14 roku, powtarzam, to jest to, jakiś, przepraszam, no już kontrowersyjny człowiek po ukraińskiej stronie mi mówił, że Rosjanie to są Azjaci, oni przychodzą, i trzeba obronić białą Aha. Europę. No pewne wydarzenia roku 2022 Aha. i Bucza i tego typu sprawy utwierdziły go w tym przekonaniu, że miał rację. Ale też taki spotykałem po drugiej stronie. A żeby było jeszcze śmieszniej, oni się znali ze sobą przed wyjazdem. I jeździli tak trochę na zasadzie, jakby losy ciągnęli. Jeszcze to było najlepsze. I ten człowiek z tej drugiej strony mi mówi, ja bronię białej Europy, bo tu po stronie Ukrainy jest Zachód, a Zachód to są muzułmanie, Żydzi, feministki i tak dalej, i tak dalej. No więc trzeba tej tradycyjnej białej Europy bronić. No więc ja mówię do niego, kolego, tam po drugiej stronie jest taki sam zawodnik, co myśli tak samo jak ty. To jeden mi wtedy odpowiedział, no tak jakoś głupio wyszło. A to rozwiążemy to po wojnie, powiedział. Dogadamy się między sobą po wojnie. To było niesamowite, że środowiska skrajnej prawicy Europy w 14 roku. To jest nieprawda, co mówili Rosjanie, że Ukraińcy są tam nazistami, faszystami. To już w ogóle można, że tak powiem, wyrzucić do śmieci. Ale gro tych ludzi z tych zachodnioeuropejskich środowisk pojechało walczyć, ale nie po stronie ukraińskiej, tylko po stronie tychże separatystów. I absolutną wisienką na torcie było to, że jak tam się już dostali do tego Doniecka, oczywiście przez Moskwę, między innymi niektórzy po drodze spotykali Igora Girkina, czyli tego słynnego, prawda, człowieka, który wywołał tak naprawdę tę wojnę fizycznie. Rosyjskiego, powiedzmy tam, nie wiem, oficera GRU, który tam, prawda, zaczął tam strzelać i mordować ludzi. Oni dojeżdżali do tego Doniecka i tam spotykali też innych kolegów z zachodu Europy i teraz jest najlepsze. Na przykład ze skrajnej lewicy, którzy mówili tak. Ja tu przyjechałem bić się przeciw Amerykanom i bić się za odrodzenie Związku Sowieckiego. No Doniecka Republika Ludowa nazywało się państwo separatystów. Ługańska Republika Ludowa. No więc ten czerwone flagi, czerwone gwiazdy, pani tak. doktor, to wszystko oddziaływało na emocje. Tak. I dla takiego mocno lewicującego Hiszpana, Włocha czy jakiegoś innego, no niektórym to grało. To było jak hiszpańska wojna domowa. Walczę przeciwko faszystom. Ja jestem po tej dobrej stronie. Tylko obok ciebie w okopie jest facet, który sam jest faszystą. I przyjechał z zachodu Europy. I ja im zadawałem te pytania na zasadzie, a rozmawiałem naprawdę z wieloma, po tej drugiej, po tej rosyjskiej stronie, teraz mówimy rosyjska strona. Mówiłem, no ale jak wy to spracowujecie? No to są rzeczy, za które ludzie się zabijali przez ostatni cały wiek. I wtedy on mi odpowiadał, no jeden z nich mi powiedział tak, właśnie złapał mnie, powiedział, właśnie, to jest ostatni wiek. Ty za dużo gadasz o historii, za dużo gadasz o polityce, a dzisiaj trzeba walczyć ze wspólnym wrogiem. I ja nie mam problemu z tym, czy mój ten, co ze mną jest po mojej stronie, to jest na przykład ideologicznie o 180 stopni, prawda, w inną stronę. Ja mówię, no a kto to jest ten wspólny wróg dzisiaj? Stany Zjednoczone Ameryki. To ich łączyło.
I to wystarczyło.
To wystarczyło. I to jest 14 rok po stronie rosyjskiej, natomiast po stronie ukraińskiej bym powiedział, no to są niebieskie czy malowane ptaki, które tam przyjeżdżają. Część z nich tak, część z nich jest ze środowisk skrajnej prawicy i część gada te swoje gadki, tam jakieś biała Europa i inne tego typu rzeczy. Ale myślę, że mam wrażenie, że po tej ukraińskiej stronie więcej jest takiego właśnie, no jadę się sprawdzić.
Mm-hmm.
Uderzenie
zgody,
adrenaliny.
Wyzwania.
Tak, to jest wyzwanie. Część z nich w ogóle tam pojechała już jak się zaczął Majdan w 13 roku, bo żeby zobaczyć dobrą rozróbę. Mm-hmm. A jak Majdan, że tak powiem, się przesuwał w stronę strzelania i takich rzeczy, to ich jeszcze bardziej kręciło i prosto stamtąd tak naprawdę trafili na front. Tylko tu mówimy, pani doktor, o stosunkowo niedużych liczbach. To są setki ludzi po jednej i po drugiej stronie. To nie jest mobilizacja do ISIS, gdzie tysiące pojechały.
Tak,
to jest zupełnie, zupełnie inna
Ale
rozmowa.
Jak oni tam trafiali? No przecież to nie jest tak, że można było pojechać.
No i to jest tak, to jest naprawdę epickie, bo no powiedzmy znowu o tej rosyjskiej stronie, bo tego tym się wie mniej. Ten 14 rok, żeby tam pojechać, dostać się do tego Doniecka, no to nie można było tak po prostu, no można było, ale generalnie trzeba by było przejechać linię frontu, żeby się dostać przez Ukrainę, no więc trzeba było jechać przez Rosję. No ale jak tam w tej Rosji, nie mówię w języku, cyrylica to jest dla mnie jakiś kompletny kosmos, nikogo nie znam, a jednocześnie ją idealizuję, prawda, no bo jest, Putin jest fantastycznym przywódcą, jest biała, w ogóle nie ma muzułmanów w Rosji, nie wiem czy pani doktor wie, tak uważają ci chłopcy, w ogóle nie ma żadnego meczetu, jest tradycyjna rodzina, w ogóle nie ma rozwodów w Rosji. Nie, wszystko jest. Oni dosłownie takie rzeczy mówią. I jeszcze tam mi czasem wrzucali, że Dostojewski i takie, ja zastanawiam się, czy czytali, ale to już jest inna kwestia. I teraz
to
tak.
Trochę przypomina taki klimat Paryża z 68 roku.
Coś w tym stylu,
roku,
tak.
Prawda?
Tylko jeszcze bardziej płytko. Jeszcze bardziej płytko, że nic. Po prostu ci ludzie mieli, generalnie to było postawione na jakichś takich kompletnych kliszach. I taki człowiek ląduje w Moskwie, no i generalnie szuka, no dobra, jak ja do tego Doniecka, co tu ja bym mógł, no dobrze, już załóżmy, dogadali się jakoś, mają tam autobus czy samolot do Doniecka, jadą, nie do Doniecka, przepraszam, do Rostow najbliżej, prawda, rosyjski ten taki okręg, gdzie oni się mobilizują, tam gdzie teraz Ewgeni Prigozhin robił swój cudzysłów zamach stanu, to jest takie miasto blisko, oni tam lądują, powiedzmy, czy przyjeżdżają autobusem czy samolotem, a tam na nich już czeka FSB. No i oni mówią, no ale my jesteśmy bohaterami, my chcemy za was walczyć, my jesteśmy... A nie, my nie wiemy, kim wy jesteście, do więzienia. I są zamykani. Później są interwencje jakichś tam kolegów politycznych po linii, kolega, no bo to akurat byli Francuzi. Francuski, jakiś kolega się odzywał do rosyjskiego kolegi po linii politycznej przez te wszystkie Facebooki czy inne te. Tamten szedł na to FSB, wyciągali tamtych, FSB im tam groziło palcem, żeby byli grzeczni. Mówili, no przecież będziemy grzeczni, idziemy do Doniecka.
I to ich nie zniechęciło?
To ich nie zniechęciło.
Wrócić już?
Żeby jeszcze było śmieszniej, pani doktor, w drodze powrotnej, jak wracali do Francji też przez Rosję, to ich FSB jeszcze raz aresztowało, bo ich aresztowało i to już jest absolutny nokaut za nielegalne przekraczanie granicy, którą sami kontrolowali. Czyli to jest ten rosyjskie to zagranie. Jak mogę w ciebie rzucić jakimś biurokratycznym przepisem, który tobie utrudni życie, to ja to zrobię. Nieważne, że byłeś po mojej stronie. Czyli była taka grupa. Była taka grupa, bym powiedział, takich naprawdę poszukiwaczy przygód. Była grupa, która podeszła do tego trochę bardziej profesjonalnie. Czyli pogadam sobie z kimś, kto tam jest. Fantastyczne były wielkie grupy na Facebooku Przyjaciele Rosji. To tu, to tam, takie grupy wtedy wykwitły. Miały dziesiątki tysięcy członków, z czego część to były boty. No to już jest inna kwestia. Ale tam można było napisać i powiedzieć, chcę jechać do Doniecka. Nigdy się nie pisało walczyć, ale powiedzmy, no nie wiem, pomóc cywilom. I to był już tak naprawdę kod mówiący, że jadę walczyć. Tam zawsze był ktoś, kto odebrał, odpisał. Bardzo często to była kobieta, młoda, Słowianka, atrakcyjna. I to ona prowadziła takich ludzi potem, żeby oni przyjeżdżali. Część z nich się w niej zakochało i wręcz już tam dograli z nią ślub. Tylko potem jak przyjeżdżali tam na miejsce, to okazywało się, że żadnego ślubu nie będzie, tu jest karabin, teraz będziesz walczył. Czyli tego typu rzeczy też były. Była naprawdę absolutna partyzantka miejska, żeby zbudować jakiekolwiek związki ludzkie, jakąś sieć kontaktów, które pozwolą mi się, że tak powiem, przez tę Rosję przedostać.
Ale
do
czy to
tego,
było kontrolowane przez rosyjskie służby?
No starały się, może nazwijmy to tak, te aresztowania, o których słyszałem.
No te metody takie zakochiwania się, werbowania,
znamy,
to są
prawda?
Znamy,
to są znamy. Tak, jak najbardziej, pani doktor, to było, próby były tego kontroli. Natomiast była jedna rzecz. Rosjanie z jednej strony tych obcokrajowców chcieli, bo fajne to jest. Można ich postawić przed kamery, można sfundryzować jakieś pieniądze. Można grać tę piosenkę o brygadach międzynarodowych, te wszystkie rzeczy. Ale z drugiej strony to ciągle jest Rosja. My nie wiemy, kim są ci ludzie i czy my im tak naprawdę ufamy. I bardzo często nawet jak im się udało przejść przez te płotki, które musieli przeskoczyć po drodze do Doniecka, a ten ostatni płotek to była ta granica, co to podobno, prawda, nie mieli jej przekraczać, no to okazywało się, że oni tam są, oni są potrzebni, ale oni są potrzebni, żeby stać przed kamerami i groźnie wyglądać, a nie walczyć. a tego nie chcieli. Oni mówili, ja zainwestowałem, kupiłem sprzęt, przywiozłem tam, no ja chcę walczyć, ja tu nie przyjechałem na wczasy, ja się chcę bić, a tymczasem jak popatrzy pani na ich wideo, czy na jakieś te, to oni są wszyscy w pięknie wypracowanych mundurach, wszystko jest czyste, no tak. Tam nie ma nic. I to ich doprowadzało często do szału. Mm-hmm. Część z nich była kierowana do aparatu propagandy, mm-hmm. tak to nazwijmy. Zwłaszcza ci hiszpańskojęzyczni, żeby pchać tę propagandę na Amerykę Południową. Mm-hmm. To było kapitalne. Natomiast generalnie no, z tą walką różnie. Naprawdę mm-hmm. różnie, nieprawdopodobna nieufność. Poza tym oni sami mi mówili, byli przerażeni tym, jak zobaczyli te jednostki wtedy tych w 2014 roku, tych separatystów, jakie one są jakości. Mhm. Bo umówmy się, separatyści walczyli, ale rosyjska artyleria z rosyjskiej strony dawała odpowiednie wsparcie i tak dalej. No byli tym przerażeni, byli przerażeni chaosem, alkoholizmem, no, tak. jakimiś takimi opowieściami
prawdziwa wojna.
Tak, prawdziwa wojna, ale też taka bym powiedział mocno rosyjska, mhm. że jeden z tych żołnierzy, bo tak w tych armii separatystów, Brazylijczyk zresztą, bardzo kolorowa postać, powiedział mi, że kiedyś mieli taką sytuację, że zasnęli gdzieś tam w jakiejś bazie, obudzili się, a dla dowcipu pijani rosyjscy koledzy obłożyli całą bazę minami. No i generalnie tyle było, żeby ich tam zamknąć, tak, w tejże bazie. Więc coś takiego, jak spotykał ktoś z zewnątrz, nie mówiący po rosyjsku, albo z zachodu Europy, no to troszkę ich to leczyło. Tak, leczyło ich to z tego rosyjskiego snu. Mhm. Po drugiej stronie było, pani doktor, łatwiej, bo żeby dostać się do tych ochotniczych batalionów ukraińskich w 2014 roku, one miały siedzibę na Majdanie. Samolot do Kijowa, wysiadasz, idziesz do właściwie, którego chcesz. No i teraz pytanie było takie, czy ten cię będzie chciał, czy cię weźmie. Jest taka historia żołnierza byłego austriackiego, który jest z pochodzenia Tunezyjczykiem i pojawił się w siedzibie Azowa. Chciał się zarekrutować do Azowa. Oni powiedzieli, fantastycznie szanujemy cię, ale no, nie wyglądasz jak trzeba, więc generalnie tutaj ktoś inny jest obok, możesz iść gdzieś obok. To było proste. To było zdecydowanie łatwiejsze. No i nie było tego bagażu. Tego rosyjskiego świata, nie było tych jakichś tam tej nieufności. Generalnie, jeżeli walczysz, umiesz, chcesz, proszę bardzo, możesz jechać, tylko musisz przygotować się na to, no, że to jest chaos. Jeden, z którym rozmawiałem, jechali autobusem 10 czy 11 godzin w okolice Mariupola, no to generalnie powiedział, że nie spał całą drogę, bo rekruci, którzy z nimi jechali, Ukraińcy, mieli ten taki przenośny, takie były magnetofony, co się nazywało jamnik, prawda, takie wielkie. Zatem ten jamnik stał w autobusie, leciała muzyka black metal, a w którymś momencie ktoś jeszcze odpalił racę taką ze stadionu w tym autobusie, więc generalnie wszyscy kaszleli, tam wisieli na oknach. Powiedział, no w tych warunkach, no bo tak się bojowało tam, tak się generalnie wtedy walczyło. To było absolutna partyzantka miejska, podlana jakimś tam heavy metalem, jakimś takim wariactwem, co oczywiście nie chcę, bo tu dziwnie o tym mówić w sytuacji, kiedy były setki i tysiące wtedy zabitych, ale to jest zupełnie inna rozmowa niż te 9 lat później. Ale ci ludzie, którzy tam byli w 2014 roku, oni wrócili w 2022.
Jeszcze tak dla porządku, powiedzmy, oni nie brali za to pieniędzy, oni nie zarabiali.
Znaczy w pewnym momencie tak, bo te jednostki zaczęły być zasysane. Ukraińcy zaczęli te jednostki zasysać do struktur, czy to armii, przede wszystkim do Gwardii Narodowej, czyli takiej, będzie paramilitarnej policji, która była budowana tak naprawdę od zera. No i wtedy taki człowiek, jeżeli tam trafił, jeżeli w tej jednostce już był, teoretycznie nie powinien w niej być, bo obcokrajowców nie powinno być w jednostkach Gwardii Narodowej. To się teraz zmieniło, ale generalnie, prawda, przymykamy oczy, jesteśmy w Europie Środkowo-Wschodniej, można to tutaj jakoś tam wężykiem, więc oni mogli zostać, wtedy żołd się pojawiał, tak. Wtedy się stawało, oni generalnie dość szybko, te jednostki, Ukraina na nich, że tak powiem, położyła rękę, bo widziała, że no trzeba to kontrolować, bo my nie wiemy, kto to jest, to są ludzie z bronią, my ich teoretycznie uzbrajamy i możemy, jak to mamy ich nie kontrolować, oni mogą się obrócić przeciwko nam. Takie ryzyko było, ale chyba bardziej było wśród zachodnich badaczy i obserwujących to, niż w samej Ukrainie. Więc te wszystkie, ci ludzie zostali zasani, z pewnym jednym małym wyjątkiem i to też się bardzo Ukraińcom podobało. Jest taka organizacja, która się nazywa Prawy Sektor i częściej, jak tacy ostatni Mohikanie powiedzieli, że my się nie splamimy współpracą z postsowiecką Ukrainą, Ukrainą, która się nie zmieniła, my będziemy walczyć po swojemu. No tak, tylko ktoś zada dobre pytanie, a skąd macie amunicję? Skąd macie wsparcie wywiadowcze? Skąd macie ambulansy, opatrunki i tak dalej? A Ukraińcy mówili tak, okej, jak chcecie robić na froncie pewne rzeczy, że tak powiem, pod progiem, My udajemy, że my nie wiemy, kim wy jesteście, wy nie wiecie, kim my jesteśmy i fajnie. I prawy sektor, ten ostatni ochotniczy batalion tak działał do 22 roku, ale wtedy też został zassany już ostatecznie. Więc te wszystkie jednostki zostały tak naprawdę wzięte już w struktury wojskowe. U separatystów, no jeśli, no dajmy im, no, może nie oddajmy cesarzowice cesarskiej, podobny proces się odbywał. To była, te jednostki, pani doktor się nazywała nazwiskami swoich, czy pseudonimami swoich dowódców. Tam była jednostka, która się nazywała Batman. Bo facet miał ksywę Batman. Była jednostka, która się nazywała Sparta, Motorola, te wszystkie rzeczy. I w pewnym momencie też się ktoś tam zorientował, że to bardzo fajnie mieć takie pospolite ruszenie takich trochę szaleńców, ale w pewnym momencie też trzeba to
skontrolować.
I zaczęło się kontrolowanie. I jak ten proces się zaczyna, to i po jednej, i po drugiej stronie jest tak jakby stop na rekrutację nowych obcokrajowców. Bo te jednostki głównie wchodzą w struktury. W Ukrainie Gwardia Narodowa to jest to ministerstwo, tak jak nasze MSW, nie może być teoretycznie obcokrajowców. U separatystów jest to samo, oni sobie wybudowują swoje struktury, oczywiście pomijam, jakie to są struktury.
Tak.
To stawia tamę nowym przyjazdom. Ci, co są, mogą zostać. To jest to wężykiem.
I który to jest rok?
To jest mniej więcej 16 rok. 16-17, kiedy następuje ta taka profesjonalizacja, cudzysłów oczywiście, i zakaz wjazdu de facto dla nowych. No ale wszystko się zmienia po 24 lutego 2022 roku, kiedy, no ja nie wiem, ja pamiętam te takie myślenie, że no Boże, zaraz Kijów upadnie, albo oblężenie, albo nie wiadomo co. I w tym momencie wychodzi prezydent Zełenski i mówi, wiedząc, proszę zauważyć, my rozmawiamy teraz F-16 dla Ukrainy. Wtedy to w ogóle, to była jakaś dyskusja lata świetlne. I on myśli, ja tak myślę, bo też rozmawiałem o tym ludźmi gdzieś tam z tej administracji. To jest jednak administracja, która jest mocna w PR, no bo są byłymi producentami telewizyjnymi, tak, kabareciarzami, tak, no są w to mocni. No, tak, znają się na tym, znają się na komunikacji, jak, z jednej strony jak rozśmieszyć ludzi, jak ich pobudzić. No i Zełenski wychodzi, no i gra moim zdaniem na swój sposób wabank, bo wie, że nie dostanie wojsk NATO, może nie dostanie sprzętu, ale mówi, w sumie jak jesteś z kraju NATO i chcesz do nas przyjść, chcesz walczyć po naszej stronie, to my ci damy ten karabin i będziesz u nas walczył. To jest ten legion, który on ogłasza na koniec lutego. I to jest, używając tak polskiej politologii, game changer, tak, totalny. Bo nagle, ich tam prawie już nikogo nie było, nagle pojawiają się setki, o ile nie tysiące ludzi i są te filmy przesiadające się na Okęciu z wielkimi plecakami, prawda, obładowani w mundurach już prawie, tam sprzętem obładowani obcokrajowcy, no jest takie trochę wrażenie, że po prostu to są nowe międzynarodowe brygady, że te tysiące ludzi tam się pojawią, no i pomogą Ukrainie, czy może nie przechylą szale, ale obronią ją. Pamiętajmy o tym, to jest naprawdę w czasie, kiedy ta wojna idzie bardzo, ale to bardzo źle, to są pierwsze dni.
Co myślę, i opinia światowa raczej skłania się ku temu, że to zaraz...
Że to zaraz koniec, tak. Ale z drugiej strony też wielką sympatią darzy takich ludzi, którzy pukają do bram ukraińskich ambasad, no bo właśnie. O tym pani doktor nie zdążyłem powiedzieć. Rekrutacje do tego, że Legionom mają przeprowadzać ukraińskie ambasady na całym świecie. Tych ukraińskich ambasad jest chyba 80 czy coś takiego. Ataszat wojskowy jest w prawie każdej, czyli jest ten przedstawiciel wojska, czy lotnictwa, czy marynarki, raczej wojska, lądowego wojska. I to on ma odbierać te wszystkie maile i tam odpisywać, koordynować. No tak, fajnie. Tylko jak w jakimś kraju, jak Szwecja, on ma 300 zgłoszeń, a w Stanach Zjednoczonych ma 1000 zgłoszeń, to w pewnym momencie telefony przestają być odbierane. Maile przestają być odbierane, przestają być czytane. Oni są po prostu zalani po uszy, po czubek głowy, mają dość, nie wiedzą, gdzie są. I generalnie w pewnym momencie zaczyna się to wręcz tak przekształcać w taki ruch, na zasadzie po prostu dojedź do granicy. Na granicy stoi nasz namiot w Medyce. I ty tam wejdziesz, powiesz, że jesteś do Legionu, to już tam cię dalej pokierujemy. A teraz już mi nie zadawaj żadnych pytań, już po prostu jedź w ogóle tam. Część zdążyła być ich dokumenty przerobione i tak dalej. Tego jest tak dużo. Tylko nam się wydaje, że oni tam wszyscy pojechali walczyć. A część się do tej walki nie nadawała. Część chyba walczyć nie chciała. Część Ukraińcy nie chcieli. A część po prostu stamtąd szybko uciekła, kiedy zobaczyła, jak ta wojna wygląda. Bo w 14 roku to był ten heavy metal, rock and roll, tam, prawda, te wszystkie rzeczy. Jak ktoś był trochę szalony, to się odnalazł.
Tak.
Nie bombardowały cię samoloty, tak. Nie bombardowała cię za bardzo artyleria, nie miałeś wrażenia, że walczysz z 10-krotnie liczniejszym czy lepszym, lepiej wyposażonym wrogiem. Tymczasem w roku 2022, zwłaszcza tam na początku, tak to właśnie wygląda. I dla części z nich to jest za dużo. oni się spodziewają, proszę pamiętać, pani doktor, to są ludzie wychowani w Afganistanie i w Iraku w ramach wojsk NATO, bo to bardzo często są byli żołnierze. Ukraina w pewnym bardzo szybko zaczyna mówić, że my już nie chcemy kogokolwiek, my tylko chcemy byłych żołnierzy. I nie tylko byłych żołnierzy, że na przykład byłeś żołnierzem i nie tylko takim, co byłeś na misji, na przykład w Kosowie czy tam, nie wiem, na wzgórzach Golan, takim, co byłeś na misji bojowej. Czyli szukają takich. No ktoś powie, fajnie, dobra, ale znajdują w krajach NATO, czyli tych krajach, które popierają Ukrainę, znajdują takich, którzy walczyli w Afganistanie. A jak to wygląda w Afganistanie? Nawiązałeś kontakt bojowy z talibami, nie podoba ci się, jak to wygląda, to dzwonisz, podnosisz magiczny telefon, przelatują myśliwce, tak, czy samoloty bombardują talibów. Masz wsparcie z powietrza, masz ewakuację, masz artylerię, masz pojazdy opancerzone. Takie są ich oczekiwania co do Ukrainy.
Tymczasem
przyjeżdżają do Ukrainy. Nie ma nic. Dostajesz, może dostajesz ten swojego kałasznikowa, może dostajesz jakieś RPG-7, jak masz dużo szczęścia. Jeden Kanadyjczyk musiał długo chodzić za karabinem snajperskim, bo tam był snajperem, był bardzo zły. Gdzie jest mój karabin snajperski? Ktoś mu w końcu wytłumaczył, że człowieku, tu nie jest Walmart, czy jakieś Tesco, czy coś takiego. To po pierwsze. A po drugie, to jest Ukraina. Ogarnij się. Czyli te oczekiwania są nieprawdopodobne. Czyli plus, myślę, ta wielka sprawa z samego początku, jak ten Legion się tworzy, oni napływają. Gdzie są kierowani? Kierowani są na lotnisku w Jaworowie. Blisko polskiej granicy, to jest międzynarodowa baza, tam jest centrum szkoleniowe, fajne warunki do zakwaterowania, Ukraińcy od razu no, krają to, że chcą to umiędzynarodowić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i szybciutko na 12 marca, zdaje się tak, czyli właściwie 2 tygodnie po rozpoczęciu wojny, na ten ośrodek spadają rosyjskie rakiety. Nagle, na zachodzie Ukrainy, tak, kiedy w pierwszych dniach były ataki np. Iwano-Frankowsk czy Lwów, potem jest chwilka przerwy, nagle jest Jaworów. Ja słyszałem, rozmawiałem z ludźmi, którzy tam byli podczas tego bombardowania. Tam paradoksalnie nie było strat, bo inne budynki zostały trafione, a druga salwa trafiła w strażaków, którzy przyjechali je gasić, żeby było ciekawiej. Ale panika, jaka wtedy tam jest, powoduje, że gros tych ludzi po prostu wraca do domu. Ale to nie znaczy, że oni się nie angażują. I to właśnie to jest to, co pani doktor chciałem tak naprawdę powiedzieć. Tysiące ludzi pojechało na Ukrainę wziąć udział w ruchu społecznym, wsparcia dla tego kraju. To może być wsparcie medyczne,
niekoniecznie
humanitarne.
Walka z bronią.
Tak, to może być wsparcie treningowe, ja takich ludzi też znam. I na końcu ma pani tych, o których my najwięcej rozmawiamy, czyli tych pociągających za cyngiel. To jest taka piramida. I tam są tysiące ludzi, bo jeszcze za ich plecami stoją ci, którzy im wrzucają pieniądze, przesyłają coś, załatwiają samochody, otwierają drzwi, żeby gdzieś się przespali. To tu, to tam. W całej Europie, w Stanach Zjednoczonych. Tego jest mnóstwo. Ale to nie jest tak, że oni wszyscy walczą. Tylko teraz ta piramida jest wielokrotnie większa niż piramida roku 14, gdzie po stronie ukraińskiej były jakieś niskie setki ludzi. Oni głównie, jak już coś robili, to walczyli. A teraz ma pani mnóstwo różnych typów. I to jest to, co się stało po roku 2022, gdzie z tego chaosu tych pierwszych dni, tego przyjedź na granicę, tu jest namiot i tak dalej, tam były rozmowy rekrutujące do Legionu, to było, nie wiem, kilkadziesiąt sekund. Umiesz, wiesz, złożysz broń, tak, dobrze, jedziesz tu. Jeszcze Ukraińcy robili taką rzecz, że takich ludzi od razu chcieli kierować na front, pod Kijów. No bo trzeba było się bić, potrzeba było ciał, potrzeba było ludzi, którzy by strzelali. Oni mówili, nie, ja na przykład jestem saperem. Ja albo, no, to ty co, gdzie byłeś? No byłem na przykład w niemieckim wojsku 15 lat. Fantastycznie. To jak byłeś 15 lat, to będziesz dla nas robić sabotaż za liniami rosyjskimi. On mówi, no ale ja byłem jakimś tam technikiem. Nie, jak masz 15 lat doświadczenia w armii NATO, to sobie tam jako na sabotażu sobie poradzisz, to poślemy. To cię tam poślemy. Więc tam były te też niesamowite te kulturowe problemy i z tego procesu no, narodziło się to, co mamy teraz. Czyli tak naprawdę ten ruch społeczny to są ukraińscy żołnierze w dużym stopniu, bo oni są na normalnych kontraktach, oni są w ukraińskich jednostkach. Ten Legion też jest de facto ukraińską jednostką, więc oni mają status. Ja widziałem, pani doktor, ich papiery, widziałem ich konta, oni każdy dostaje konto, tak jak ukraiński żołnierz. Tam są wpłacane pieniądze, te wszystkie hrywny, to wszystko jest, to nie jest taki Robin Hoodyzm, jak niektórzy czasem myślą, że to tak bokiem gdzieś tam idzie. Tak, na początku tak, ale dzisiaj to wygląda inaczej.
A możemy oszacować, jakiego rzędu jest to liczba? Czy to pewnie trudno?
Znaczy, Ukraińcy mówią tak, w ogóle nie chcą o tym rozmawiać, bo mają z tym pewien problem. Bo pierwszy problem jest taki, jak za dużo i w jednym miejscu, to będzie to fantastyczne paliwo dla Rosjan, żeby powiedzieć, o proszę, NATO przyjechało. Tak jak my mówimy. Ja myślę, że to jest coś, co ich trochę też wstrzymuje. Z drugiej strony, legion, czy część tego legionu, pani doktor, on jest rozbity na dwie części. I tam jest część, która działa jak takie normalne bataliony lekkiej piechoty, które po prostu walczą na froncie, a część podpada pod ukraiński wywiad wojskowy i jest używana do specjalnych misji. Ale nie jakichś tam nieprawdopodobnych wojsk specjalnych, chociaż zahacza to czasem o coś takiego. A jak pani pamięta, to szef wywiadu wojskowego Ukrainy, pan Budanow, uwielbia pozować teraz na kogoś, kto do nas puszcza oko na lewo i prawo, na zasadzie, o, most krymski sam się zapalił, ja nic o tym nie wiem. I teraz to im się fantastycznie wpisuje w to, żeby powiedzieć, no tak, no oczywiście mamy dużo obcokrajowców, którzy robią dla nas specjalne rzeczy, a potem przymknąć oczko, puścić oczko do publiczności. Oni naprawdę tu przyjmują lekcje od izraelskiego Mossadu, który mówi, ojej, fabryka dronów w Iranie się zapaliła. Jak mi żal. To jest to samo i stąd my nie możemy się oficjalnie dowiedzieć, ilu ich jest. To, co ja słyszałem, że się około 2000 przewinęło walczących. Tylko teraz w tych 2000 są Gruzini, którzy trochę są w tych legionie, a nie są, mają swoje jednostki. No są też troszkę bardziej zacięci, ponieśli chyba największe straty ze wszystkich obcokrajowców, którzy tam walczyli. No bo najwięcej chyba mają do udowodnienia, to po pierwsze. Są Białorusini, którzy mają swoje jednostki tak jakby obok tego. Tam te jednostki niektóre się ze sobą lubią, one się kłócą, one są też odzwierciedleniem pewnych różnic politycznych w łonie białoruskiej opozycji, bo część białoruskiej opozycji powie, że to wcale ta druga to nie jest opozycja, tylko to są ludzie Łukaszenki, którzy udają opozycję. Zostawmy to, ale oni w tym też są. Pułk Kalinowskiego tam jest, setki ludzi i tak dalej, i tak dalej. Też wysokie straty, zwłaszcza w kadrze dowódczej na początku, co też pokazuje, że to jest takie dowodzenie z przodu, że musimy się zasłużyć, musimy pokazać, no bo Białoruś też przecież de facto jest w tę wojnę zaangażowana, więc musimy pokazać, że to nie tak, no to mamy wysokie straty. Trzeci człon wśród nich, moim zdaniem, to są ludzie z naszego regionu, tylko teraz jest najlepsza uwaga, pani doktor, u nas to jest nielegalne.
No tak.
Ja już nie mówię tylko w Polsce, teoretycznie, u Bałtów, u Słowaków, to jest nielegalne. Jakakolwiek walka zbrojna gdziekolwiek bez zgody odpowiednich organów jest po prostu nielegalne. Znaczy, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że polska prokuratura pójdzie z jakimś takim i zamknie kogoś do więzienia za walkę po stronie Ukraińców. Po stronie Rosjan troszeczkę co innego. Ale ci ludzie często nie pokażą twarzy, nie powiedzą. Poza tym to są wszystko kraje blisko Rosji. Boją się pewnego rodzaju zemsty ewentualnej, która mogłaby przyjść. Plus boją się często, w Polsce może trochę mniej, ale w innych krajach, no nie wiem, znam Finów, którzy nie pokazują twarzy, no bo są tam Rosjanie na ich terenie, albo są ludzie o prorosyjskich poglądach, z którymi oni się nie chcą spotkać. Czyli jest duża grupa ludzi z Europy Środkowej, bym powiedział, z tego pasa całego, no są Amerykanie. Nie są Amerykanie, jest trochę Brytyjczyków, trochę Nowozelandczyków, Kanadyjczyków, Australijczyków.
Czy to jest duży procent?
Z tych 2000, pani doktor, to powiedział, Amerykanie to są niskie setki, a każdy kolejny kraj to jest mniej. No ale nawet niech ich by było, powiedzmy, kilkudziesięciu z takiego miejsca jak Kanada. To już jest coś. To już jest naprawdę jakiś ślad, bo ich, to są najczęściej byli wojskowi, więc ich przełożenie na to środowisko w swoim kraju jest zdecydowanie większe. Każdy z nich, i to jest to, uważam, to, co Ukraińcy zrobili bardzo dobrze, jest ambasadorem tego wysiłku zbrojnego w swoim kraju. Bo ci żołnierze, czym oni się różnią od ukraińskich żołnierzy? Oni się różnią tak naprawdę jedną rzeczą. W każdej chwili mogą odejść. Nie ma sądów wojennych. Nie ma sądzenia za jakieś dezercje, jakieś kłótni, takich rzeczy. On w każdej chwili może odejść ze swojego kontraktu, wyjechać albo iść do innej jednostki.
A my wiemy procentowo, jak to wygląda. Czy to jest duży...
Pani doktor, każdy z nich wrócił. Każdy z nich wrócił.
Pan w swoim tekście pisze takie zdanie, że oni robią sobie przerwy.
Tak, tak.
Po prostu.
Oni wracają.
Wracają
tak.
do rodzin, odpoczywają, tak. nabierają siły, wracają.
Tak, podładować
Więc
baterie.
To jest też takie zjawisko.
Tak, podładować baterie, zabrać pieniądze, dać jakiś, nie wiem, speech gdzieś tam dla jakiejś grupy ludzi, opowiadając o wojnie. Właśnie to jest to bycie ambasadorem i potem mogą wrócić. Te jednostki nawet ukraińskie tu lubią, że taki człowiek jak pojedzie tam za granicę i na przykład przejdzie kilkadziesiąt kilogramów materiałów medycznych. Albo taki celownik optyczny, jak był potrzeba. Takie jakieś takie drobiazgi, nie broń, ale jakiś sprzęt i tak dalej przywieziony. Fantastycznie. I kilku takich tak funkcjonowało, że trochę było twarzami, trochę robiło PR-u, trochę walczyło. No niestety niektórzy z nich troszkę za bardzo w ten PR poszli. Za bardzo, że tak powiem, próbowali się wypromować sami na tejże wojnie. w przestrzeni mediów społecznościowych i tak dalej. Czyli to nie jest tak, ja właśnie, chyba taka najważniejsza rzecz dla mnie jako badacza tego, ja na początku mówiłem sobie tak, ci, co pojechali w 2014 roku, no to troszkę to było takie szalone, takie na wariackich papierach. Lubię ostrą jazdę, jadę. Już pomijam te ideologiczne sprawy, tak, część z nich po prostu była ze skrajnej prawicy, więc ja po prostu kompletnie odpadałem i nie miałem z nimi tutaj tematów wspólnych. Ale w 2022 roku myślałem sobie, no to są dobrzy ludzie walczący na dobrej wojnie. Oni walczą na dobrej wojnie, oni są w większości dobrzy. No ale część z nich tam po prostu chyba nie powinna być. Mhm. Bo...
Z jakiego powodu?
Wiek, że tak powiem, umiejętności.
Czyli już są bardziej obciążeniem
czasami. Są obciążeniem, tak. Są obciążeniem. Poza tym spracowują swoje traumy na przykład z poprzednich wojen. A nie wiem, czy pójście na kolejną wojnę to jest, że tak powiem, wyprostowanie.
Lekarstwo dobre.
Tak. Jest wśród takiego, coś takiego, pani doktor, wśród zagranicznych bojowników, że oni nie tyle do czegoś lgną i biegną, tylko przed czymś uciekają. Czyli ja słyszałem historię. Zły rozwód, długi. Miałem straszne dzieciństwo, nie potrafię sobie znaleźć miejsca na ziemi, no to szukam takich miejsc. Właśnie mnie wywalili z pracy. Ale są też tacy, którzy powiedzą, mam kogoś z Ukrainy w rodzinie, muszę. Mam kogoś z Europy Środkowo-Wschodniej w rodzinie, muszę. Poznałem ukraińskich żołnierzy podczas wspólnej służby w Afganistanie, muszę. To są te pozytywne, są te negatywne motywacje, są te pozytywne.
A motywacja finansowa pojawiała się, czy zupełnie nie?
Powiem tak, na początku to było takie, no przecież ja przyjeżdżam z zachodu, mam pieniądze, sam tu inwestuję, żeby tu być. No ale jak to się tam pół roku, no to generalnie zaczęło się być takie, no gdzie są te pieniądze. I tu jest to, co Ukraińcom się teraz udało, ale trwało to, żeby im wszystkich spracować kontraktowo, dać te konta, zapłacić te pieniądze i tak dalej. Jeden się do mnie śmiał z Niemiec. Ja tutaj pracuję w tej jednostce takiego specjalnego przeznaczenia, to jak te wszystkie dodatki dodam, to ja mam tu lepszą pensję niż w Niemczech. Ale to nie jest jego motywacja. Natomiast mówił, ja tę pensję dostałem najpierw pół roku, to generalnie nie wiedziałem w ogóle, co to są pieniądze. Nie widziałem ukraińskich banknotów przez ten czas. Teraz już to widzę, teraz już to wiem. Na pewno pewnie teraz takich byśmy znaleźli paru, że oni nie chcą do tego dokładać. No bo my rozumieją tak. Jedna rzecz to jest tam pojechać na miesiąc na początku, obronić Kijów. Paru też takich było, pani doktor, że Kijów się obronił, jedziemy do domu, koniec, zrobiłem swoje. Szanuję. No ale chyba nie o to Ukraińcom chodziło, jak rekrutowali kogoś do tego Legionu. Ale część z nich myśli tak, dobrze, no to ja już tu jestem pół roku, rok czy coś takiego, ja chcę wychodzić chociaż na zero albo na niski minus, powiedzmy w ten sposób. Już pomijam, no nigdy nie wychodzi się na minus mentalnie czy fizycznie i tak dalej, ale jest tam taki element, natomiast ewidentnie oni to traktują, najpierw to traktowali na zasadzie jadę na dobrą wojnę. Obronić Zachód, obronić nas, pomóc Ukraińcom. Chociaż też muszę powiedzieć, nie zawsze jest tak, że tam jest tak, rozpływają się nad Ukraińcami i tak dalej. Część z nich będzie mówiła, no my walczymy lepiej, więc jak my byśmy tylko my mogli walczyć, to byśmy na pewno Rosjan pokonali. Co mnie, to śmiech mnie bierze po prostu na takie, ale są tacy najbardziej aroganccy, takie rzeczy też mówią. Ale to było na początku, czyli dobrze walczę, dobro ze złem. A teraz myślę, to też jest już przyzwyczajenie. Wpadłem, złapałem haczyk, tam są moi bracia, nie mogę ich zostawić. Albo są ludzie, cywile, których ja chcę bronić i pamiętam ich, pamiętam. Słyszałem, pani doktor, słyszałem te opowieści o, prawda, no, jakichś takich specyficznych sytuacjach, gdzie oni byli, gdzie widzieli zabitych albo przestraszone dzieciaki, albo coś takiego, że ja to robię dla nich. To już jest taka, bym powiedział, taką siłą rozpędu. Tam nie ma... Teraz, w 2023 roku, to nie jest tak, że napłynęła nowa fala tych ochotników. To już są trochę, to jest stara płyta. Napłynęła fala ochotników rok temu latem, jak była ofensywa w okolicach Charkowa. O tak. To wtedy był sukces? Bo zagraniczni bojownicy lubią sukces. Oni, to jest paradoks, nie lubią porażkę, czyli obrońmy coś, Kijów.
Tak.
Idźmy do przodu w okolicach Charkowa, to też. Jakbyśmy teraz słyszeli, że Ukraińcy gdzieś się przybili i ta kontrofensywa się wylewa, no to pewnie też możemy się spodziewać tam napływu. No to tak, to jest trochę jak z koniunkturą. To strasznie o tym mówić, ale tak to wygląda.
A straty?
No i tu jest... Tak, tu jest, pani doktor, fascynująca sprawa. Bo ktokolwiek jakby wyszedł i powiedział, że oni odgrywają dużą rolę. Tak jak odgrywały na przykład międzynarodowe brygady w wojnie domowej w Hiszpanii, to ja zawsze mówię tak. Aha, armia ukraińska ma ileś set tysięcy ludzi. Straciła... No różne są szacunki. Ukraińcy też o tym nie lubią mówić. No ale mówimy, poruszamy się w wielkościach jakichś dziesiątki tysięcy rannych, zabitych. Obcokrajowców może zginęło 200, z czego nie umniejszajmy, ale z czego część to są na przykład zabici tak naprawdę ludzie zajmujący się pomocą humanitarną. Czyli to nie był ktoś, kto pociągał za spust, tylko ktoś, kto na przykład został ustrzelany w okolicach Bachmutu, jak ewakuował ludzi. To nie jest mało z jednej strony, ale z drugiej strony, jak tu są te tysiące, a tu jest 200, to proszę sobie powiedzieć, jak to wygląda. Największe straty, znowu wrócimy, Gruzini, Białorusini, ponad tuzin Amerykanów, no oczywiście są Polacy i tak dalej, i tak dalej. Pytanie jest też takie, czy my o wszystkich obcokrajowcach, którzy zginęli, rzeczywiście wiemy, bo może część z nich, no nie powiem, że jest ukrywana, ale raczej wokół tego jest mały rozgłos, ale raczej większość to są duże sprawy, ciało jest ta repatriacja, wchodzą w to służby konsularne. Ukraińcy też temu nadają często taki, bym powiedział, państwowego pogrzebu charakter. Więc raczej byśmy wiedzieli, a tu jesteśmy gdzieś w okolicach 200 osób, czyli nie umniejszamy, no ale zupełnie inna rozmowa. Tylko może tak, w 2014 roku straty wśród obcokrajowców, zostawmy Białorusinów, Gruzinów, bo tych było zawsze więcej, ale takich z zachodu. Pani doktor, zginął jeden Szwed, rozwalił się samochodem w okolicach Mariupola. To tu jeden, a tu 200. No to jest i tak nieprawdopodobna zmiana, nieprawdopodobnie więcej jest.
Czy są Rosjanie, którzy walczą po stronie ukraińskiej?
Znaczy oczywiście Rosjanie są po drugiej stronie, więc to jest oczywiste. Tak, są Rosjanie walczący po stronie ukraińskiej. Jest to, no czy to jest paradoks? Trochę tak, bo z jednej strony jest jednostka, która składa się z byłych więźniów. Czyli inaczej, z więźniów, których Ukraińcy złapali. Złapali jakichś żołnierzy, zaproponowali im, że tak powiem, udział w tej wojnie po odpowiedniej stronie. Tak to na różne to sposoby motywując. I jest grupa żołnierzy, którzy w tej walce biorą udział. Ta grupa się rozrosła, bo ja pamiętam, jakich było może 100, teraz jest ich zdecydowanie więcej. No to nie są tysiące, to zapomnijmy o tym. I widzę, że Ukraińcy tak trochę poluzowali nad nią kontrolę, bo wcześniej chyba bardziej się bali własnego cienia, czy tym ludziom można ufać i tak dalej. Teraz mają troszkę więcej możliwości. Druga grupa, i tu się robi bardzo ciekawie, to są ludzie, którzy w Ukrainie byli od 2014 roku albo wcześniej. Ludzie, którzy z Rosji zbiegli przed represjami Putina. Tylko teraz uwaga, to nie są liberałowie, to nie są demokraci, to są środowiska skrajnych nacjonalistów rosyjskich, którzy też byli represjonowani przez Putina. To jest, myślę, w ogóle fascynujący materiał na jakąś inną rozmowę na Państwa kanale. No i gdzie uciekali? Białoruś, Ukraina, bo podobne języki, kultura i pewne związki z kolegami. Uciekli, jest rok 14, zaczyna się wojna rosyjsko-ukraińska i oni muszą sobie odpowiedzieć, po której są stronie. I część z nich mówi tak, Putin to jest neo-gułak. Putin to jest ktoś, kto nas sprowadza na poziom komunistycznego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Ja jestem rosyjskim nacjonalistą, ja będę walczył przeciwko Putinowi, bo ja chcę, żeby resztki Związku Sowieckiego uciekły. I teraz proszę zauważyć, pani doktor, rosyjskie wojska wjeżdżające na Ukrainę mają naszywki z flagą Związku Sowieckiego. Z czerwona flaga jest na czołgach. Prominentnie walczą w tej wojnie po stronie rosyjskiej na początku Czeczeńcy. Walczą ludzie z azjatyckiego, tego wschodniego okręgu wojskowego, to on szturmuje Kijów. I teraz taki rosyjski nacjonalista, który jest w Kijowie, mówi tak, aha, czyli neo-gułak napadł na Ukrainę, ma czerwoną flagę i jeszcze wysyła muzułmanów, żeby walczyć z białymi Europejczykami. No ja muszę z tym walczyć. I rodzi się jednostka pod nazwą Rosyjski Korpus Ochotniczy. Tą jednostką kieruje bardzo ciekawa postać, takiego bym powiedział, nacjonalistycznego biznesmena rosyjskiego, który ma za sobą 15 lat pobytu w Niemczech, czyli zna niemiecki, zna angielski, ma kontakty po całym świecie, produkuje ciuchy dla tych chcących się bawić w MMA i takie sporty walki, więc jest generalnie znany. I po tych kanałach buduje sobie swoją jednostkę. Ukraińcy po dekadzie prawie, czy po kilku latach, których on spędził w Kijowie, a jego Rosjanie, tak to nazwijmy, spędzili czasem więcej niż dekadę, walczyli w 14 roku w Azowie, w prawym sektorze, czyli w tych najbardziej nacjonalistycznych ukraińskich jednostkach, mówią, no nie, wam możemy ufać. Tworzą taką jednostkę i te jednostki, te dwie rosyjskie jednostki, ta pierwsza składająca się z więźniów, co się nazywa Legion Wolność, coś takiego w Rosji, druga się nazywa Rosyjski Korpus Ochotniczy, one są wykorzystywane do ataków na Rosję. Czyli
tak,
te
oni de facto walczą przez granicę. Putinowi, a nie tak. za Ukrainą.
I proszę zobaczyć, oni walczą tak, ale jednocześnie Ukraińcy mogą powiedzieć, no fantastyczna sprawa, Rosjanie walczą z Rosjanami, no poproszę kolejne piwo. Mniej więcej takie jest podejście. I tu znowu wracamy do szefa wywiadu wojskowego Ukrainy, który puszcza oko i mówi, no ja nie wiem, kto to jest. Ja ich nigdy nie widziałem. Tylko ja mam zawsze takie pytanie. Jak to są tacy nacjonaliści? I naprawdę ja się powstrzymuję przed użyciem słów jeszcze bardziej na prawo od nacjonalizmu, ale proponowałbym niektórym spojrzeć na ich kanały na Telegramie i tak dalej, co oni tam wypisują. Odwołujący się do spuścizny armii Własowa z II wojny światowej. Ja mam pytanie, czy ja chcę, żeby to byli moi kumple? Tak. Tylko tyle. Niech Ukraina sobie to, albo inaczej, niech będą, ale czy oni muszą być w tak prominentnej roli, bo każdy ich atak na teren rosyjski, gdzieś tam w okolicach Białgorodu, automatycznie jest w mediach światowych.
I legitymizuje ich.
I właśnie, pani doktor Nagłówek w Guardianie, zacytuję, Ukraina wysyła rosyjskich nazistów, żeby zaatakowali Rosję. Mhm. Czy to jest Ukrainie potrzebne? Niech walczą. Mhm. Pełen szacunek za to, że walczą. Okej, walczymy z Rosją, tak to teraz wygląda, rozumiem to ukraińskie podejście, ale czy muszą być tak prominentnie? Ja tego nie wiem, no ale ja o tym nie decyduję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast, oczywiście wszystko pod nazwą Historia bez kitu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite/historiabezkitu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabezkitu. Bądźcie z nami.